Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Krzysztof Ołdakowski.
W intencji modlitewnej na wrzesień papież wzywa do troski o morza i oceany, które są źródłem życia dla naszej planety.
Przyjazd Franciszka na Madagaskar jest dla Malgaszów wyróżnieniem i nobilitacją, mówi przebywający od wielu lat na wyspie ojciec Zdzisław Grad ze Zgromadzenia Słowa Bożego.
Obchodzony w Indiach Dzień Męczenników z Orisy to nie tylko wspomnienie. Aktualnie dochodzi w tym kraju do różnych form prześladowań chrześcijan, często przy cichym przyzwoleniu władz.
Witamy Państwa 31 sierpnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież Franciszek w intencji modlitewnej na wrzesień podkreśla znaczenie troski o morza i oceany. Są one źródłem życia dla znacznej części planety. Na każde dwa oddechy, które bierzemy, jeden zawdzięczamy im. Bezmiar wód, które otacza Ziemię, pozwala kontemplować miłość Boga do ludzi i wszystkich istot żyjących.
Ojciec Święty zwraca się do wszystkich katolików, aby poczuli się odpowiedzialni za wielkie zbiorniki wodne. Ich śmierć byłaby końcem życia na ziemi. Woda jest wielkim skarbem, którego nie wolno tracić i zanieczyszczać.
Oceany zawierają nie tylko większość wody na naszej planecie, ale także większość różnorodnych istot żywych, z których wiele jest z różnych powodów zagrożonych. Stworzenie jest projektem miłości Boga wobec ludzkości. Nasza solidarność ze wspólnym domem zrodziła się z naszej wiary. Módlmy się w tym miesiącu za polityków, naukowców, ekonomistów, aby współpracowali na rzecz ochrony mórz i oceanów.
Papieska pielgrzymka na Madagaskar postrzegana jest przez mieszkańców tego kraju jako wielkie wydarzenie nie tylko kościelne, ale i państwowe. Dla Malgaszów przyjazd Franciszka to nobilitacja, wyróżnienie i chluba, mówi pracujący od 27 lat na tej wyspie ojciec Zdzisław Grad ze Zgromadzenia Słowa Bożego. Misjonarz zauważa, że papież doświadczy młodego i żywotnego kościoła, w którym siłę napędową stanowią ludzie świeccy.
W stolicy kraju praktycznie wszystko jest już gotowe na przyjęcie papieża i pielgrzymów, którzy przybędą z najdalszych zakątków wyspy. Wielu podróżować będzie na to wydarzenie nawet 3 dni, w bardzo prymitywnych warunkach. Niektórzy przeznaczą całoroczne oszczędności, by móc spotkać się z Ojcem Świętym, ponieważ nasi ludzie są bardzo biedni, mówi ojciec Zdzisław Grad.
Nie jest to tylko święto katolików, ale jest to święto Madagaskaru i takie święto ekumeniczne, bo reprezentanci innych kościołów, a nawet innych religii też będą uczestniczyć w tym. Liczę się, że około 800 tysięcy do miliona będzie obecnych w Antananarivo, w stolicy, na tym spotkaniu z papieżem. Jeszcze spotkanie się nie odbyło, a ludzie już wyczuwają radość i entuzjazm, bowiem jest to wyróżnienie na Madagaskaru, nobilitacja, takie małe państewko jak na końcu świata, jednak papież jedzie. No są gotowi. Jeśli chodzi o przyjęcie wszystkich pielgrzymów z całego Madagaskaru, to nie jest łatwa rzecz, bo to jest wielka wyprawa. To są ogromne koszty, bo tutaj odległości są ogromne. Czasami trzeba jechać taksibrus 2-3 dni, żeby dojechać do stolicy. Możemy sobie wyobrazić, z jakimi to wysiłkiem się kojarzy i z jakimi ofiarami. Ale ludzie są do tego entuzjastycznie nastawieni.
Franciszek doświadczy kościoła młodego i żywotnego, w którym zasadniczą rolę odgrywają ludzie świeccy. Tego zaangażowania świeckich i odpowiedzialności za parafię Europa śmiało może się uczyć od mieszkańców Madagaskaru, mówi ojciec Grad.
Kościół na Madagaskarze jest kościołem żywym, dynamicznym. Mimo ten czas, kiedy mogły mieć kompleksy względem Europy. W tej chwili ponad 50% mieszkańców są to chrześcijanie. I jest to, prawda, naród, który się modli. Wyspa, która się modli. Na pewno papież to zauważy i w jakiś sposób pogratuluje kościołom na Madagaskarze tej żywotności, bo jest to kościół młody. Młody w sensie uczestnictwa ludzi na dzielnym mszy świętej czy w sakramentach. Kościół na Madagaskarze jest kościołem świeckim w tym sensie, że jest ogromne zaangażowanie ludzi świeckich i grup pastoralnych w życiu parafii. Także papież będzie na pewno to podkreślał i na nowo zachęcał, aby to zaangażowanie świeckie w kościele, żeby nadal właśnie oni to kontynuowali, bo tu widać, jak wspaniale może się uzupełniać w duszpasterstwie, kiedy jest jasno powiedziane, kto ma jakie kompetencje i dowartościowanie wzajemne.
Ojciec Święty mianował prałata Daria Vigano wicekanclerzem Papieskiej Akademii Nauk i Papieskiej Akademii Nauk Społecznych.
W latach 2015-2018 był on prefektem nowo powstałej dykasterii do spraw komunikacji. W ubiegłym roku Franciszek przyjął jego dymisję, mianując go zarazem asesorem tejże dykasterii. W papieskich akademiach ksiądz Vigano będzie się zajmował komunikacją.
Modlitwa o pokój i pojednanie, a także wołanie o poszanowanie praw mniejszości religijnych towarzyszyły w całych Indiach obchodom Dnia Męczenników z Orissy. Mimo że od tragedii minęło już 11 lat, co najmniej 10 tysięcy chrześcijan wciąż nie wróciło do swoich domów.
W czasie obchodów zwrócono uwagę na narastanie w Indiach atmosfery nieprzychylnej chrześcijanom. W wielu stanach tego azjatyckiego kraju codziennie dochodzi do prześladowań wyznawców Chrystusa. Dyskryminowani są przy przyjmowaniu do szkoły i pracy. Coraz częściej stają się też celem hinduistycznych bojówek dążących do utworzenia z Indii kraju wyłącznie dla wyznawców hinduizmu. Wszystko to przy cichym przyzwoleniu nacjonalistycznego rządu premiera Narendry Modiego. Przy okazji obchodów arcybiskup John Barwa przypomniał, że sprawcy antychrześcijańskiego pogromu wciąż nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności, a ofiary nie otrzymały obiecanych odszkodowań.
W czasie okrutnych represji z rąk hinduistycznych fundamentalistów zginęło w 2008 roku ponad 100 chrześcijan. Oprawcy chcieli wymazać na tym terenie wszystko, co było związane z Jezusem, stąd też palili i niszczyli domy, kościoły i klasztory. Były to największe prześladowania chrześcijan w historii niepodległych Indii. Dzień Męczenników z Orissy obchodzony jest dzień po liturgicznym wspomnieniu męczeńskiej śmierci świętego Jana Chrzciciela.
Kolumbia znów stoi przed groźbą wojny domowej. 3 lata po podpisaniu porozumień pokojowych jeden z liderów rewolucyjnych sił zbrojnych, FARC, zapowiedział wznowienie walki zbrojnej. Biskupi apelują o wytrwanie w zaprowadzaniu pokoju.
Iván Márquez, który z ramienia FARC osobiście uczestniczył w negocjacjach pokojowych na Kubie, oświadczył, że władze w Bogocie nie dotrzymały porozumień pokojowych. Jak twierdzi, przez ostatnie 2 lata zabitych zostało 150 partyzantów i 500 przywódców społecznych. Stąd decyzja o wznowieniu walki.
Kolumbijskie władze zapewniają, że chodzi tu jedynie o niewielką frakcję dawnej partyzantki. Pozostali działacze FARC respektują porozumienia i działają w Kolumbii jako partia polityczna. Biskupi są jednak zaniepokojeni. Obawiają się powrotu krwawej wojny domowej, która trwała w tym kraju przez 50 lat, mówi sekretarz generalny Episkopatu Kolumbii, biskup Elkin Fernando Alvarez Botero.
Jesteśmy tym zaniepokojeni, bo stawia to przeszkody na drodze budowania pokoju. Pojawia się nowe zarzewie przemocy, nawet jeśli prezydent Iván Duque zapewnia, że nie ma zagrożenia wojną domową. Dla nas oznacza to, że bardziej musimy się angażować w pojednanie i pokój. Owoce porozumienia muszą być widoczne w społeczeństwie. Wiemy bowiem, że pokój to nie tylko porozumienie. Pokój trzeba budować każdego dnia, w rodzinie, w społeczeństwie, wszędzie, dążąc do integralnego rozwoju społeczeństwa i ukrócenia niesprawiedliwości. Trzeba pracować we wszystkich kierunkach.
Pragnę prosić was, abyście podnieśli głos, z mocą stawali w obronie migrantów, szczególnie dzieci, które potrzebują ochrony i opieki. Tymi słowami przewodniczący Komitetu do Spraw Migracji przy Episkopacie Stanów Zjednoczonych wyraża swój sprzeciw wobec zapowiedzi nowego prawa azylowego w tym kraju.
Nowa legislacja zmienia postanowienia tzw. porozumienia Flores z 1997 roku, według którego rząd federalny nie może przetrzymywać dzieci migrantów dłużej niż 20 dni. Po tym czasie powinny one powrócić do opiekunów. Ograniczenie to ma zostać zniesione i zastąpione aresztem na czas nieokreślony.
Według biskupa Joe Vasqueza takie rozwiązanie może mieć zgubne skutki dla przyszłości dzieci, które przez to ryzykują traumę, depresję oraz zespół stresu pourazowego. Jako biskupi Stanów Zjednoczonych jesteśmy przeciw tym nowym normom, mówi ordynariusz Osten.
Biskupi poprosili o to, aby porozumienie Flores było respektowane. Tego właśnie właśnie chcemy. Możemy zgodzić się, aby dzieci były przetrzymywane przez 21 dni. Po tym czasie należy je jednak wypuścić. Prosimy o wstrzymanie nowego prawa ze względu na dobro dzieci i rodzin, aby pozostały razem. Tego chcemy, ponieważ to jest korzystniejsze i to jest najlepsze. Te dzieci są niewinne, nie dokonały żadnej zbrodni. Mają prawa i musimy je chronić, ponieważ one nie mają głosu, są zupełnie bezbronne. Jak słusznie powiedział papież Franciszek, to one są najsłabsze wśród migrantów. Dlatego musimy podnieść głos przeciwko prawom, które je krzywdzą i zadają im cierpienie.
Biskupi Demokratycznej Republiki Konga z ostrożnym optymizmem przyjmują skład nowego rządu. W ostatnich wyborach Kongijczycy opowiedzieli się za radykalnymi zmianami. Mamy nadzieję, że władze sprostają tym oczekiwaniom, powiedział sekretarz generalny episkopatu ksiądz Donatien Szole.
Przypomniał on, że na skład nowego gabinetu trzeba było czekać aż 7 miesięcy. Kościół był tym bardzo zaniepokojony, bo kraj taki jak Kongo nie może tak długo funkcjonować bez rządu. Kongijczycy tymczasem chcą poprawy warunków życia i reform, przede wszystkim na polu edukacji, służby zdrowia i infrastruktury. Liczą też na powołanie instytucji walczącej z korupcją i uzdrowienie sądownictwa, mówi ksiądz Nszole.
Na pierwszy rzut oka w rządzie jest wiele nowych twarzy. Nie ma natomiast tych, którzy zawiedli społeczeństwo w przeszłości. I to jest pocieszające. Odnosi się wrażenie, że jakieś zmiany się dokonały. W wyborach 30 grudnia ubiegłego roku naród kongijski opowiedział się jednoznacznie za zmianą systemu rządzenia. Ta zmiana musi się rozpocząć od zmiany składu personalnego. Te nowe osoby muszą jednak pokazać, że pracują w nowym duchu, aby bogactwa kraju służyły naszemu ludowi. Potrzeba przede wszystkim przemian na polu etycznym, bo taka jest natura kryzysu w naszej ojczyźnie. Mamy kompetentnych ludzi, mamy wiele zasobów naturalnych, ale jeśli nie zmieni się postawa rządzących, niczego nie osiągniemy. Można mieć całkiem nowy gabinet, który powróci jednak do złych obyczajów z przeszłości. Mamy nadzieję, że będzie jednak inaczej i chcemy to zobaczyć.
Biskup Oranu Jean-Paul Vesco patrzy z optymizmem na przyszłość Algierii. 6 miesięcy od rozpoczęcia protestów antyrządowych uważa, że na ich bazie powstał zdrowy ruch społeczny bez podziałów i pęknięć. Opiera się on na silnej woli odzyskania i umocnienia tożsamości obywatelskiej. Jego zdaniem w Algierii rodzi się społeczeństwo świadome swej podmiotowości, zdecydowane w dążeniu do przywrócenia wartości, które legły u podstaw niepodległości kraju.
Miesięcy temu pokojowe protesty w całym kraju zmusiły do dymisji rządzącego od 20 lat Algierią prezydenta Abdelaziza Bouteflika. Manifestanci żądali głębokiej reformy systemu politycznego oraz powstrzymania korupcji w państwie. Algieria dotknięta jest pogarszającą się sytuacją gospodarczą oraz wysokim bezrobociem wśród młodych.
Mobilizacja do masowych protestów odbywała się za pośrednictwem sieci społecznościowych. Biskup Oranu zauważa, że ten spontaniczny ruch nie przybrał do tej pory ram strukturalnych, nie ma swoich liderów, którzy mogliby go reprezentować w rozmowach z władzami. Uderzający jest również brak haseł z żądaniami społecznymi. Jedynym roszczeniem są prawa obywatelskie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.